Rozdział 12. Riel spojrzała na sterty brudnych naczyń, poplamione farbą szmaty, brudne ubrania, dawno zwiędłe kwiaty i stare warzywa pokrywające ławę w kuchni. Zastanawiała się, od czego zacząć. Na początek mogłaby podzielić wszystko na rzeczy warte zachowania i te do wyrzucenia. Pomyślała, że udałoby jej się wyodrębnić te pierwsze, oceniając, czy dany przedmiot należy wyczyścić, czy nie, ale zdała sobie sprawę, że i tak wszystko wymagało mycia. Nie mogła jednak wyjść na zewnątrz po wodę. Poprosi o to Izara, gdy wróci. Potem mogłaby spalić część śmieci w piecu, żeby podgrzać wodę i wykorzystać popiół do umycia naczyń, tak jak podpowiedziała jej Jonar. A jednak zawahała się. Bała się bowiem, że jeśli ruszy jedną rzecz, reszta się przewróci. Chociaż właściwie czy to byłoby takie złe? Większość naczyń i tak wyglądała na wyszczerbione i popękane. Sęk w tym, że nie było ich stać na nowe. W takim razie lepiej zacznę od góry, powiedziała sobie. Zrobiła krok naprzód i uniosła starą koszulę zakrywającą połowę tego bałaganu. Odkleiła się, tak sztywna od brudu i oleistej farby, że częściowo zachowała kształt przedmiotów, na których leżała. Pod spodem Riel znalazła talerz spleśniałych plasterków żółtego melona. Westchnęła i pomodliła się cicho do aniołów. Nic dziwnego, że w tym kącie unosił się taki paskudny zapach. Od strony frontowych drzwi dobiegło pukanie. Spojrzała przez ramię w kierunku źródła dźwięku, a potem znów na pokryty niebieskawym nalotem melon. Westchnęła i z powrotem odłożyła koszulę. Pośpiesznie wyszła z pokoju, licząc na to, że ktokolwiek to jest, przyniesie jej wody. Ciężkie drzwi otworzyły się do wewnątrz i pojawiła się w nich znajoma, życzliwa twarz, na której malowała się surowość i determinacja. Ais Lazuli, odezwał się Sabaro. Czy mogę wejść i z tobą porozmawiać? Przez chwilę nie odpowiadała. Najpierw bowiem zamarła z niepokoju, potem zmełła w ustach przekleństwo, że była na tyle głupia, by w ogóle otworzyć drzwi, a w końcu dlatego, że nie wiedziała, co zrobić. Z łatwością mógłby dostać się do środka za pomocą magii, a jednak tego nie zrobił. Spytał, czy może wejść. Czy odejdzie, jeśli nie zechce z nim rozmawiać? Kusiło ją, żeby sprawdzić, co się stanie. Pomyślała o Narmie i chęć buntu straciła na intensywności. Przyszedł pan, żeby zabrać mnie do domu? Spytała. Może tylko jej się wydawało, ale jego mina jakby odrobinę złagodniała. Pokręcił głową. Dlaczego miałabym w to uwierzyć? Przysięgam, że to prawda, odparł uroczyście. Przysięgam na aniołów. Otworzyła drzwi na oścież i gestem wskazała, żeby wszedł do pokoju na dole. Rozejrzał się, przebiegając wzrokiem po łóżku i stertach rupieci, bez wątpienia porównując je z urządzonym ze smakiem salonem w farbiarni. Zepchnęła stertę brudnych ubrań ze starego krzesła i wskazała na nie, choć nie potrafiła sobie wyobrazić, żeby kapłan w swoich nieskazitelnych niebieskich szatach mógł w jakikolwiek sposób tu pasować. Pokręcił głową. Nie zostanę długo, odwrócił się w jej stronę. Wszystko u ciebie w porządku? Tak, odpowiedziała. A czy u mojej rodziny wszystko dobrze? Przytaknął. Oczywiście martwią się o ciebie. Oczywiście. Dzięki temu, że myślała o Narmie, a nie o matce, udało jej się nie wypowiedzieć tego słowa sarkastycznym tonem. Spojrzał na podłogę, marszcząc czoło, a potem popatrzył prosto na Riel. Przepraszam za bezceremonialność, ale czy... Czy Izara jest twoim kochankiem? Wytrzymała jego spojrzenie zaskoczona, z jaką łatwością jej to przyszło. Może dlatego, że jej odpowiedź byłaby inna, gdyby zrobił to, co obiecywał. Tak, odparła. Odwrócił wzrok, kręcąc głową. Niemądra dziewczyna. Ogarnął ją gniew. Jeśli mój wybór jest niemądry, to pana należy za to winić, bo zawiódł pan moje zaufanie. Zmrużył oczy. Masz czelność mnie oceniać, gdy sama tak długo kłamałaś? Potrząsnęła głową. Nikogo nie okłamałam. Nie, ale ukrywałaś prawdę. Przed rodziną, przede mną. Jak mogłem dobrze ci doradzić, skoro nie wiedziałem, co tak naprawdę cię trapi? Zamknęła usta. Miał rację. Czy powiedziałby jej rodzicom o podejrzeniach co do niej i Izara, gdyby przyznała się, jak bardzo malarz jej się spodobał? Może domyślił się, że postanowiłaby odejść od rodziny, gdyby groziło jej, że go straci. Widocznie sądził, że ich związek to coś niezbyt poważnego. Nie pomyślał, że perspektywa wydania jej za jednego z niechcianych synów wielkich rodów mogłaby doprowadzić do decyzji o ucieczce, bo założył, że nie miałaby dokąd pójść. A może uznał, że nie poświęciłaby majątku dla życia z ubogim artystą. Sabaro westchnął. Ciotka chciałaby się z tobą zobaczyć. Zgodzisz się? Riel struchlała. Tak. Chciałaby zachować przyjazne stosunki, poinformował ją. Pogodzić cię z rodzicami. Czy jesteś otwarta na taką propozycję? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Ona zapewne także postawi warunki, pokiwał głową. Powiadomię ją. Ruszył w kierunku drzwi. Odsunęła się na bok, a potem wyszła za nim z pokoju. Sam sobie otworzył, po czym przystanął jeszcze na chwilę, spojrzał na nią ze smutkiem w oczach i wyszedł. Gdy drzwi się za nim zamknęły, Riel wzięła głęboki wdech i wypuściła powietrze, chcąc w ten sposób przepędzić złość i żal. Nadzieja walczyła w niej ze strachem. Wspaniale byłoby zobaczyć Narmę. Pod warunkiem, że rzeczywiście byłoby to spotkanie z Narmą, a nie próba schwytania jej i zabrania do domu. Nagle w jej myśli wdarła się nowa. Rozmawiałam z kapłanem i ani przez chwilę nie pomyślałam, że nauczyłam się magii. Zadrżała. Myślała tylko o tym, jak Sabaro ją zdradził. Następnym razem może nie mieć tyle szczęścia. Trudno będzie patrzeć w oczy kapłanowi, myśląc jednocześnie o tym, co zrobiła. Liczyła na to, że lata ukrywania zdolności dostrzegania skazy powinny pomóc jej zachować kolejną tajemnicę. Na razie jednak miała pilniejsze problemy. Odsunęła od siebie te myśli, odwróciła się, by spojrzeć na pokój na parterze tak, jak spojrzał na niego Sabaro, i poczuła wstyd. Izarowi nie przeszkadzał bałagan, a nie miał służby, która by go uprzątnęła. Nic się tu nie zmieni, jeśli ona o to nie zadba. Skoro jasne było, że kapłani wiedzieli, gdzie przebywała i nie zamierzali zaciągnąć jej do domu, mogła przynieść sobie wody. Wyprostowała się, poszła do pokoju i wzięła w ręce metalową miskę, w której ona i Izare myli się i prali swoje ubrania. Postawiła ją na piecu, podniosła duży dzban, w którym Izare przynosił wodę z fontanny, i ruszyła do wyjścia. Gdy wkroczyła na dziedziniec, poczuła na skórze ciarki. Nie była na zewnątrz od 2-4 dni. Sąsiedzi wiedzieli, że tu mieszka. Widziała, jak spoglądali w górę na okna domu Izara i słyszała, jak o nią pytali. Choć nie miała na sobie szykownych ubrań, które zawsze nosiła w domu rodzinnym, Jonar dała jej kilka spódnic i tunik sprzed swojej pierwszej ciąży, czuła, że się wyróżnia. Gdy dotarła do fontanny, napełniła dzban i pośpiesznie wróciła do domu. Kiedy znów przyszła do fontanny, nie zaskoczyła jej obecność Monii napełniającej szklane butelki. Witaj, Riel, powiedziała kobieta z uśmiechem, podnosząc wzrok. Wszystko u ciebie w porządku? Widziałam, jak wychodził od ciebie kapłan. Niezwykle sprytnie ominął nasze czujki. Riel uśmiechnęła się. Wszystko dobrze, dziękuję. Nic mi nie zrobił. Chciał tylko zadać kilka pytań. A co u ciebie i Dini? Sprawiała wrażenie zadowolonej. Radzimy sobie. Dini wróciła do rzeźbienia dzięki wspaniałomyślności naszej ostatniej klientki. Usłyszała, co się stało, i nie przekazała swojej zwyczajowej ofiary w dniu święta. W zamian za to zapłaciła za kolejne materiały. Miła klientka. Monia kiwnęła głową. To prawda, niezwykle ceni sztukę i jest bojowniczką o prawa kobiet. Powinna się poznać. Chętnie. Może ta klientka zechciałaby kupić obraz namalowany przez kobietę. Małe sprzątanie? Raczej większe. Tam starsza tkaczka, która mieszka w tamtym domu. Skinęła na pobliski budynek. Za kilka kopiejek prała co czterodzień ubrania Izara. Nadal to robi? Doszła do wniosku, że teraz to ty się nim zajmiesz. Gdybyś jednak chciała, żeby to ona prała, z pewnością by się ucieszyła. Riel skinęła głową, zauważając zmianę w tonie głosu Monii, która sugerowała jakąś aluzję. Najprawdopodobniej staruszka potrzebowała pieniędzy. Problem w tym, że Riel nie wiedziała, czy Izara było teraz na to stać. Zapytam Izara, powiedziała. Wyszedł poszukać zamówień. Monia zamyśliła się. Przez pewien czas nie musiał. Słyszałam. Riel skrzywiła się i spojrzała na dzban. Lepiej zacznę to sprzątanie. Wróciła do domu i jeszcze dwukrotnie wychodziła, żeby napełnić misę. Kilka godzin później zdjęła już wszystko z ławy w kuchni, ułożyła w stos to, co nadawało się jeszcze do użytku, po czym wyszorowała talerze popiołem i starą szmatą. Śmieci, które nie nadawały się do spalenia, wrzuciła do płytkiego dołu w alejce, z którego korzystali wszyscy miejscowi. Kiedy był pełny, sąsiedzi składali się na opłatę dla śmieciarzy za jego opróżnienie. Przelewała do wiadra ostatki brudnej wody, którą zamierzała wylać do kanału na zewnątrz, gdy drzwi otworzyły się i do środka wszedł Izare, niosąc w rękach zawiniątko i bochenek chleba. Przystanął w drzwiach do pomieszczenia na dole i utkwił w niej wzrok, a potem odłożył wszystko i szybko do niej podszedł. Pomogę ci, chwycił wiadro i wyniósł je na zewnątrz. Poszczęściło ci się? Spytała, gdy wrócił. Pokręcił głową. Monia mówiła, że miałaś gościa. Sabara. Izare popatrzył na nią szeroko otwartymi oczami. Zrobił krok naprzód i chwycił ją za ręce. Co zrobił? Nic, zapytał tylko, czy spotkałabym się z ciotką. Zamyślił się. Co odpowiedziałaś? Że tak. To może być pułapka. Mógł tu przyjść, licząc, że cię zaskoczy i powiedzieć, że ciotka chce się z tobą spotkać, żebyś nie ruszyła się z miejsca, a potem powiadomić rodziców, gdzie jesteś. Może już są w drodze. Wzruszyła ramionami. To było kilka godzin temu. Gdyby taki mieli zamiar, już by to zrobili. O nie, teraz jestem wadliwym towarem. Nikt z tamtych rodów nie będzie chciał mnie poślubić. Dla mojej rodziny lepiej, jeśli będę trzymać się z daleka. Nie będę dla nich obciążeniem i nie będę ciągle im przypominać o skandalu, jaki wywołałam. O nie! Uniósł jej dłonie do swoich ust i ucałował najpierw jedną, potem drugą. Nie jesteś wadliwa i nigdy nie byłaś towarem, którym można handlować. Wzięła głęboki wdech, uspokoiła się i spojrzała mu prosto w oczy. A czy ty chcesz się ze mną ożenić? Uśmiechnął się. Czy chcę? Tak, ale czy mnie stać? Jeszcze nie. Wyswobodziła ręce. Jonar mówiła mi, że trzeba przekupić kapłanów. Jeśli przekonałabym rodziców do zaakceptowania tego małżeństwa, kapłani nie ważyliby się domagać łapówki. Ale ich nie przekonasz. Mogłabym, gdyby dzięki temu okazało się, że imię rodziny będzie nieco mniej splamione. Kącik jego ust lekko się uniósł. Jeśli nieco sprałabyś tę plamę, uśmiechnęła się, słysząc ten żart. Byłoby lepiej, gdyby ich jedyna córka nie żyła w biedzie. Spojrzał na nią nachmurzony. Nie potrzebuję ich litości. Nie chcesz ich litości, poprawiła go. Ja też nie, ale nie chcę też, żebyś przeze mnie umarł z głodu. Spojrzała na zawiniątko, które rzucił na łóżko. Co kupiłeś? Skrzywił się. Rozwinął materiał, w którym leżał plik kartek taniego papieru, butelka oleju i kilka słoiczków z pigmentami. To musiało sporo kosztować. Tak, ale nie martw się. Za pewne prace zawsze można dostać solidną zapłatę, ale nie wykonam ich, jeśli nie będę miał farb. Uśmiechnął się. Zaczynam jutro. Tymczasem Wydaje mi się, że dość już dzisiaj zrobiłaś. Twoje dłonie są całe czerwone. Zajmę się praniem. Uniósł stos brudnych ubrań, które rzuciła na łóżko i skierował się do wyjścia. Zaraz wracam. Riel już otwierała usta, żeby zaprotestować, lecz nie odezwała się. Stara tam też potrzebuje pieniędzy, przypomniała sobie. Może pewnego dnia my będziemy potrzebowali, żeby wyświadczyła nam przysługę.